co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli. To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa. Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia. Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com. Dobry wieczór Państwu. Kolejny odcinek programu Radio Nocka i kolejny raz gościmy w Polskiej Szkole Ogniwo w Trenton. Zapraszam Państwa na dzisiejsze nasze wieczorowe spotkanie. Dzisiaj posłuchacie kolejnej części powieści, którą przygotowali rodzice i nauczyciele, a co najważniejsze, poznacie innych uczniów szkoły. Dzisiaj będą to młodsi. Zapraszam. Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
Jaka jest różnica w takim razie między idolem a bohaterem?
Bohater to jest ktoś, kto na przykład ratuje kogoś, kto staje naprzeciwko, jak jest trzy chłopcy i jeden, który jak go biją, a idol to jest ktoś, kto jest sławny i czasami chcesz być taki jak on.
Bohater jest na przykład osoba, która życie ratuje, jest osoba, które wszyscy znają i chcesz być jak nim, jest bardzo popularny.
Bohater to jest ktoś, który pomaga wszystkim i jest taki miły i dużo ludzi jego znają. Idol to jest ktoś, który chcesz być albo ktoś, który bardzo lubisz.
Bohater to jest na przykład, jak ktoś poszedł na wojnę i umarł i wszyscy jej albo jego znają, no bo one walczyły za ojczyznę i za kraj. I bohater też może być w filmie albo książce, a idol to jest ktoś, co ci się podoba. I mój idol to jest Robert Lewandowski, no bo on dobrze gra w piłkę.
Bohater jest ktoś, który robi coś na wszystkich, na ludzi, którzy nie mają pieniędzy, jak mówiłam. I idol jest ktoś, który chcesz być, który zrobił coś, które lubisz i chcesz on być.
Słuchasz Radio Rampa. Rampa. Radio Rampa. Radio Rampa. Czas na bajkę w Radionocce.
Kosmiczni odkrywcy Franio i jego babcia. Ilustrował Artur Nowicki. Niestety, mamy powód do zmartwienia. W głosach niewidocznych postaci wyczuwalny był smutek. Problem tkwił w tym, że powiększając i udoskonalając miasto, wydrążyli planetę do cna. Nie pozostało z niej nic poza skorupą, a ta stała się lekka jak balonik. Kosmiczne wiry miotały nią we wszystkie strony i lada moment mogły wytrącić z orbity. Od tego kołysania meble przesuwają się w domach, a niektórym z nas robi się niedobrze. Może znajdziecie na to jakąś radę? Babcia zwróciła się do Frania. Chyba nie zostawimy naszych nowych przyjaciół w potrzebie, prawda, kapitanie? To nie wchodzi w rachubę, ale co możemy zrobić? Wystarczy ruszyć głową. Franio ruszył i jedyne, co przyszło mu na myśl, to ciężarek. Przeszukał kieszenie, bo czasami nosił w nich różne śruby i kamienie, ale niczego nie znalazł. Tylko pudełeczko z planety A12. Niestety nie było wystarczająco ciężkie. Włożył do środka palec, by sprawdzić, czy na pewno nic tam nie ma, i wyczuł ziarenko piasku. Przydałby się raczej duży kamień, westchnął. I właśnie wtedy to się stało. Ziarenko piasku zaczęło rosnąć i nabierać wagi. Franio zdążył je wyjąć, nim pudełko rozpadło się na kawałki. Po chwili było już tak ciężkie, że je upuścił. Planeta zadrżała. Coś takiego, zdumiał się. Co prawda, mieszkańcy A12 mówili, że to skarb, ale oboje z babcią potraktowali te słowa jako żart. A tu proszę, pudełko rzeczywiście było niezwykłe. Gdzie znajduje się środek waszej planety? Zawołał do niewidocznych mieszkańców B34. Na rynku obok ratusza. Prowadźcie, bo w tych ciemnościach nic nie widzę, zażądał Franio, nie wdając się w wyjaśnienia. Trzech chętnych pomogło pchać rosnący kamień. Wkrótce trudziło się już 20, a i tak ledwo dali sobie radę. Kiedy wreszcie dotarli na miejsce, kamień chwilę się pokosił, dopasowując swój ciężar do potrzeb planety, a potem znieruchomiał. Planeta od razu przestała się trząść. Podziękowaniom nie było końca. Nieźle to wymyśliliście, chociaż macie tylko po jednej głowie, stwierdzili mieszkańcy B-34. A wy ile ich macie? Zdziwił się Franio. Dzieci 3, a dorośli od 5 do 10. W zależności od tego, czy są mądrzy, czy głupi. Ale wy jesteście najlepszym przykładem na to, że liczba głów nie ma żadnego znaczenia. Potem były zabawa i śpiewy. Poczęstowałabym ich pierogami, ale zostały w rakiecie. Pewnie już jej nie odzyskamy, zmartwiła się babcia. E tam, Franio machnął ręką i zawołał. Kici, kici! Nie minęła chwila, a rakieta przyleciała. Widocznie piraci nie przywiązali jej zbyt mocno. Babcia uraczyła gospodarzy swoim przysmakiem. Wtedy okazało się, że liczba głów ma jednak ogromne znaczenie, przynajmniej w kwestii jedzenia. Im więcej głów, tym więcej ust, w których znikały pierogi. Babcia z Franiem ledwo nadążali wyjmować je z garnka, a gdy na dnie zostało zaledwie kilka, Franio zarządził: na nas już czas. Babcia nie zwlekała ani chwili, bo chciała już otworzyć zeszyt i spisać wszystko, co przeżyli. Tylko uważajcie na odmieńców z planety C56 w gwiazdozbiorze Zielonego Psa. Usłyszeli: to najniebezpieczniejsze dziwadła w całym wszechświecie. Są do was trochę podobne, bo też mają po jednej głowie. Będziemy uważać, zawołała babcia. A Franio wydał rozkaz. Do biegu gotowi. Zanim zdążył powiedzieć start, rakieta poleciała. Zlecieli w oświetloną miliardami gwiazd przestrzeń kosmiczną. Dopiero wtedy dostrzegli, że do ogona rakiety przyczepiona jest piracka flaga. Babcia chciała ją ściągnąć, ale rakieta nie pozwoliła. Wywijała szaleńczo ogonem, robiąc wszystko, by uniemożliwić odebranie jej tej wątpliwej ozdoby. Franio wreszcie machnął ręką i mruknął: skoro tak jej się podoba, niech sobie ma. I znów lecieli i lecieli. W odległej dali kołysały się senne galaktyki, a w pobliżu przemykały gromady kolorowych meteorów. Franio stał przy sterze, podziwiał cuda kosmosu i czuł się niezwykle ważny. Latać wśród gwiazd to nie byle co. Babcia lepiła nowy zapas pierogów, rozmawiając z kapitanem o tym i o tamtym. Spójrz, zawołała nagle, wskazując na niebo. Tam jest gwiazda, pod którą przyszłam na świat. Franio włączył automatyczne sterowanie i poszedł oglądać babcinę gwiazdę. Oboje byli tak zajęci, że nie zauważyli czającego się w pobliżu niebezpieczeństwa. Okazało się, że podstępni piraci śledzili ich, skryci tuż za kocim ogonem, a w pewnej chwili cap! Chwycili za niego. Każdy, kto ma ogon, wie, jakie to nieprzyjemne, gdy coś się do niego przyczepi. Rakieta zaczęła się wyrywać i miotać na wszystkie strony, ale piraci mocno się trzymali. Franio wyjrzał przez okno i wtrząsnął. Odczepcie się! Zawtórowała mu babcia. Ostrzegam, jak któryś spróbuje przeskoczyć na nasz pokład, to sama go zepchnę i będzie spadał przez całą wieczność. Piraci, widząc bojową postawę załogi, zrezygnowali z wdzierania się do środka. Oddajcie naszą flagę, wrzeszczeli. Pożyczyliśmy ją kotu, a teraz chcemy, by do nas wróciła. A figę, odkrzyknął Franio i włączył wszystkie biegi. Rakieta przyspieszała, sadząc długimi susami przez galaktykę. W końcu gnała jak szalona, a gdy zakręciła ósemkę wokół podwójnego słońca, piraci nie wytrzymali i puścili ogon. Po chwili zostali daleko w tyle. Jeszcze się spotkamy. Słychać było oddalającą się groźbę. Czytała Ewa Sienkowski.
Z
Słuchasz Radio Rampa. Radio Rampa. Słuchasz Radio Rampa. Radio Rampa. Słownik polski. Trudne słowa na językach.
Co to znaczy autorytet i kto dla was jest autorytetem?
To, że jak na przykład ktoś... Autorytet to jest ktoś, kto jest mądry, kto jest kulturalny i dla mnie autorytetem jest Robert Lewandowski, bo on dla tych chorych dzieci i on robi takie, on im daje pieniądze na te szpitale, on jeszcze ich zaprasza na jego mecze.
Ja myślę, że autorytet jest osoba, z której bierze się przykład. I dla mnie autorytet jest moja mama, bo jak mam problem, to ona mi pomaga.
Dla mnie autorytet jest ktoś, który zawsze pomaga, jest miły do wszystkich, jest mądry. Na przykład weterynarze, bo ja tak samo uwielbiam zwierzęta i oni pomagają im i oni ich leczą. To dużo znaczy.
Autorytet to znaczy, że jak ktoś ci daje przykład i na przykład w domu, moje autorytety są moje rodzice, no bo one nam pomagają, idą do pracy, żeby zarobić pieniądze, żeby nam coś kupować, a w szkole mój autorytet to jest moja nauczycielka, no bo ona nas uczy.
Autorytet jest ktoś, który jest bardzo mądry i miły dla wszystkich. I mój autorytet jest moja mama, bo jest bardzo mądry i jest bardzo miły do ja i mojej rodziny i do ludzi, którzy nie mają takich pieniędzy i dom. I zawsze daje pieniądze dla ten ludzi.
Słuchasz Radio Rampa. Radio Rampa.
Co to znaczy uderzyła komuś woda sodowa do głowy?
Dobrym przykładem na taką tą wodę sodową, można powiedzieć, że są gwiazdy albo milionerzy, ponieważ osiągają coś w życiu i nagle, okej, okay, mam wszystko, to znaczy, że mogę robić, co chcę, ale zawsze na końcu jednak się to wraca na drugą stronę, czyli można powiedzieć, że taka karma. O.
No, to jest tak na przykład, że wszystko idzie dobrze i no, można powiedzieć, że za dobrze i po prostu to do głowy wejdzie i właśnie jak koleżanka powiedziała, że już masz wszystko, to już nic cię nie obchodzi i robisz to, co chcesz i właśnie ta karma przechodzi i ci przypomina to, co powinieneś być wdzięczny o to, co masz.
Czy można uniknąć wody sodowej? Nawet jeżeli osiągniemy coś wielkiego, bo dużo osób osiąga sukcesy, czy ta woda sodowa jest nieunikniona, czy jesteśmy w stanie tego uniknąć?
Ja myślę, że to zależy od tej osoby. Jak ta osoba, no można powiedzieć, że nie chce, żeby dostać takiej głupawki, to nie dostanie, a jak ta osoba tak no, pozwoli, żeby to się stało, to się stanie.
Ja też myślę, że zależy od osoby i zależy od tych osób, które koleguje się z osobą, bo oni też mogą mieć jakiś wpływ do tego.
Zależy od osoby, jeśli... Ale to trochę... Te przysłowie trochę chyba wracamy do tego, jeśli osoba jest mądra i głupia. Tak mi się trochę wydaje, bo jeśli osoba jest mądra, to wie, co ma robić w życiu i właśnie wie, jak ma iść. Gdzie osoba głupia jest właśnie, okej, mam na przykład parę milionów na koncie, możemy robić, co chcę. Raz się żyje, a następnego dnia nie wiadomo, co się zdarzy. No.
Osoba mądra, wszystko, co dostaje, to jest bardzo wdzięcznym, szanuje to, co dostaje i wie, że to jest przez to, że pracowała, no ciężko pracuje osoba, a ta głupia to co zostaje, to jest po prostu wyrzuca to i naprawdę o to, no nie dba.
Słuchasz Radio Rampa. Rampa. Radio Rampa.
Dzień dobry, nazywam się Alicja Malczyk, pracuję jako nauczyciel w Szkole Polskiej Ogniwo w Trenton. Uczę języka polskiego klasę trzecią, czyli pracuję z dziećmi w klasach młodszych.
I to jest taki wiek, który wydaje mi się powinien być dużym wyzwaniem co do nauki języka. Czy już dzieci zaczynają w tym wieku troszkę wymieniać polski na język angielski, czy to jest jeszcze ten wiek, że polski, tylko polski?
Wydaje mi się, że jeszcze są na takim etapie, że jednak odróżniają język polski i język angielski. Są tam małe różnice, ale język polski, tak, osobno język angielski.
Który język jest dla nich głównym w takim wieku?
Chciałabym, żeby był tym głównym język polski, natomiast no nie ukrywajmy, dzieci uczęszczają przez cały tydzień do szkoły angielskiej, w związku z tym ten język angielski chyba jest tym głównym.
Więc chcemy od Pani usłyszeć, powiedzmy, nie wiem, trzy takie sprawdzone sposoby, które być może mogą rodzice w domu praktykować w ciągu tygodnia, albo Pani nawet by chciała, żeby praktykowali w ciągu tygodnia, żeby ten język polski pomagać Wam uczyć, bo przecież to jest wspólna misja rodziców i nauczycieli, żeby ten język polski wyszkolić. Więc jakie są takie trzy metody, które Pani uważa, powinno się praktykować?
To znaczy, z moich obserwacji wynika to, że dzieci najszybciej utrwalają sobie materiał właśnie, kiedy go widzą przed oczami, prawda? Gdzie przedstawiamy ten materiał w sposób obrazowy, literowy. Dlatego bardziej zapamiętują to, co widzą, lepiej zapamiętują to, co zrobią. I na przykład ja stosuję bardzo dużo takich pomocy dydaktycznych, które no, są dostępne na naszym rynku. Najlepiej, jak te pomoce robione są przez same dzieci. Na przykład ostatnio utrwalaliśmy sobie nazwy miesięcy i dzieci robiły własnoręcznie swoje kalendarze. Także podwójnie im to dawało satysfakcję, że zrobiły same, no i się przy tym nauczyły i kolejności, i nazw, i ortografii. To jest taki mój sposób wykorzystywać jak najwięcej pomocy dydaktycznych. Ja wiem, że jesteśmy w erze internetu, natomiast jednak takie pomoce zrobione nawet przez siebie wydaje mi się, że dają podwójne efekty. Inną metodą, no cóż, więc nauka przez zabawę. Nauka przez zabawę. Tu nie chodzi o zabawy w kółko czy coś. Ja na przykład stosuję takie mini konkursy w klasie, które bardzo fajnie sprawdzają się w utrwalaniu czytania czy w nauce wiersza. To są na przykład taka faworyzacja między uczniami, między dziewczynkami, chłopcami, między rzędami ławek. Też tak można to wprowadzić. I dzieci kilkakrotnie podchodzą do czytania i robią to za każdym razem głośniej, wyraźniej. i to właśnie jest taka faworyzacja. Też można właśnie takie coś stosować. To również wpływa na miłą atmosferę w klasie. Dzieci się odprężają, relaksują. No i wiadomo, efekt nauczania na pewno jest lepszy. Pozwalać dzieciom na dyskusję, na wyrażanie swoich zdań, swoich myśli. To jest naprawdę bardzo ważne. Przez takie coś pokazujemy, że ich zdanie się liczy, a jeszcze jak na przykład wykorzystamy ich pomysły, to też również wpływa na to, że dzieci po prostu motywują się do dalszej nauki. Ale tak sumując, wszystko najlepszą motywacją, może nie przez rodziców, ale przez nas, jest stawianie bardzo dobrych, zasłużonych ocen. Także motywuje to nie tylko uczniów, ale i nas, nauczycieli, bo jak stawiamy bardzo dobre oceny, to też sumujemy naszą pracę, że jakiś efekt widać naszej pracy.
Super przydatne pomysły, które uważam, że powinniście Państwo sobie wziąć do serca, a każdy z nas, mając dziecko w polskiej szkole, może troszeczkę użyć w domu też tych pomysłów. Fajne, ciekawe pomysły. No to ostatnie pytanie w drugą stronę jeszcze, ciągnąc troszeczkę ten temat. Jakie są Panie jako nauczycielki oczekiwania w stosunku do rodziców, jeżeli chodzi o przygotowanie na tą sobotę dzieci?
Właśnie, nastawienie dzieci do nauki. Z naszej strony chcemy, żeby to nastawienie było pozytywne, ale tak jak mówię, duży wpływ też mają rodzice. Czas, jaki poświęcają tej nauce, no i tu zależy tylko i wyłącznie od rodziców, prawda? O przypilnowanie tych dzieci. To nie może być nic na siłę. To muszą robić tak, aby właśnie nie zniechęcić, a zmotywować. Także nie chodzi o to, żeby rodzice zrobili za nich zadanie. To nie chodzi o to, ale żeby przypilnowali, zerknęli, zapytali, zainteresowali się, czy odrobili, czy coś mają na zadanie, aby poświęcili i przeznaczyli czas na tą szkołę polską. Ja przypuszczam, że ten czas jest poświęcony wieczorem w piątek, nie wcześniej, bo ze względu na to, że dzieci się uczą w szkole angielskiej. Natomiast tutaj mam takie oczekiwania, żeby rodzice byli bardziej zainteresowani, czy dzieci są przygotowane do zajęć w sobotę na język polski.
Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
Nazywam się Marta Tymoczko. Jestem nauczycielką w tej szkole już 8 lat, także to jest jakiś tam okres czasu pracy. No, pracuję już, jak przenieśliśmy się do tego budynku. Wcześniej było rozsiane wszędzie po całym, że tak powiem, Hamilton. I szkoła jest przyjemniejsza, prawda, i tak ładniejsza. I te klasy są takie milsze, serdeczniejsze dla dzieci, dla samych dzieci. Uczyłam klasy drugą, klasą piątą i klasę teraz czwartą mam obecnie. Uczę języka polskiego w piątej klasie historii i na tym stanęło. Także, a lubię to robić, to jest moja pasja, powiedzmy sobie. Jestem z rodziny nauczycielskiej, ponieważ moja mama nauczycielka, moja ciocia nauczycielka, moja kuzynka nauczycielka, która uczy w Londynie w szkole, także to, że tak powiem, wystało się z krwi matki.
No to takich nauczycieli trzeba nam właśnie. I jak mogłaby Pani doradzić rodzicom, którzy będą tego słuchać, być może nauczycielom, którzy szukają skutecznych metod na to, żeby dotrzeć do dziecka? W takim wieku, w jakim Pani uczy, dzieci najprawdopodobniej, z mojego doświadczenia to wynika, lubią już ten polski wymieniać angielskim. Są już mądrzejsze, sprytniejsze, wiedzą, jak to zrobić między sobą, żeby mama nie słyszała. Już one tak świadomie podchodzą do tego trochę. Jakie są Pani obserwacje? No i jak sobie z tym radzić?
Na pewno jest to mozolna praca, nie tylko moja, bo wiadomo, że i rodziców. Sama Pani wie z własnego doświadczenia, że gdyby nie Pani Polski, gdyby nie praca rodziców Pani, to tak, żeby Pani tego polskiego nie znała. Tu jest także to, że rodzice muszą pracować i chcą pracować i fajnie, że pracują, prawda? Nawet jeżeli są ciężkie sytuacje, bo ja wiem to z własnego doświadczenia jako matka, którego dziecko skończyło tą szkołę, i jako nauczyciel, który po prostu uczy w tej szkole. Jest to wyzwanie dla całej rodziny, nie tylko dla jednej osoby, ponieważ wiadomo, że te dzieci w porównaniu z amerykańskimi dziećmi jednak mają obowiązek, do którego muszą sprostać. Czasami robią to z ochotą, czasami to ze złością i wiadomo, że my, mówię też jako rodzice, musimy stosować różne metody, żeby jednak ich zachęcić.
Jakie to metody właśnie chcemy posłuchać?
Jako nauczyciel mówię, że bardzo często korzystam z takich aktywnych zajęć dla dzieci, typu na przykład żywa lekcja historii. Organizowaliśmy sobie na przykład śniadanie średniowieczne i każde z dzieci przedstawiało jakąś postać z okresu średniowiecza, władcy lub władczynie, prawda, w przypadku Jadwigi. I przy tym gościliśmy się mniej więcej podobnym jedzeniem, jakie było w średniowieczu. I tu ważna uwaga, dzieci jadły rękoma, nie sztućcami, co dla nich było dziwne i po prostu niespotykane. A ja grałam rolę służki i ganiałam z miseczką, żeby sobie moczyły ręce, prawda, jak to wtedy było, żeby to jedzenie można było zjeść. Poza tym organizujemy konkursy na lekcji. Dzieci się wypowiadają na różne tematy, same się oceniają, co dla nich jest bardzo ważne, bo jeżeli same się oceniają, same są najmądrzejsze, prawda? I swoje zdanie wypowiadają głośno, nawet jak jest prezentacja jakiejś pracy. I jeszcze ważną rzecz, taką jedną robię, że czasami to dzieci sprawdzają, czy rodzice dobrze pracę zrobili, jakieś ćwiczenie gramatyczne. Proszę o wykonanie ćwiczenia, żeby rodzic wykonał to ćwiczenie, a oni mają sprawdzić. Czasami to działa. Mam nadzieję, że przez te 8 lat coś zawsze im zostaje w głowie i coś będą zapamiętywały. Mam jedno takie wrażenie tylko, że jeżeli się im coś pokazuje, coś mówi, jakiś obraz, jakiś przekaz jest, one zapamiętują więcej. A jeżeli jeżdżą do Polski, to przez te wizyty w Polsce, kiedy je się pytam, co widzieli, co zobaczyli, to podnoszą ręce do góry i z takimi wypiekami na twarzy mówią, tak widziałem, byłem i powtarzają czasami te wiadomości, które zapamiętały. Nie zawsze wszystko zapamiętują, ale zapamiętały z zajęć szkolnych.
Świetne, konkretne metody. W takim razie, obracając troszkę sytuację, troszkę Pani na ten temat już powiedziała, ale gdyby mogła Pani powiedzieć, czego oczekuje Pani również od rodziców w ciągu tygodnia, bo wiadomo, że tutaj Państwo, żeby spełnić w 100% swoją rolę, potrzebujecie tej współpracy też pozaszkolnej ze strony rodziców, no i samych uczniów, jeżeli już są na tyle dorośli, że wiedzą, że to jest ważne. Jaki tutaj apel, być może nazwę to, byłby właśnie do rodziców?
Wiem, że jest jeden najważniejszy, że pracować z dziećmi prawie z niektórymi od początku tygodnia. Nie z każdymi się to udaje, ale małymi kruczkami po prostu trzeba stawiać sobie jakieś wyzwania. Niewielkie, ale jakieś takie małe, drobne. Jeszcze jest jedna rzecz, którą czasami stosuję w pracy, to organizuję takie spotkania dla dzieci po szkole. Ogniska sobie organizujemy. Były tak z 3 ogniska, już jak tutaj pracowałam z tymi klasami, które uczyłam. Wyjście na pizzę, wyjście do kina, to je integruję. A zawsze im powtarzam, że ich ta szkoła mała, tutaj ich klasa, to ich mała po prostu rodzina i muszą się wzajemnie wspierać i wzajemnie rozumieć. Wiadomo, że to różnie wychodzi, bo te dzieci jednak uczą się w różnych szkołach i w różnych klasach, ale żeby wiedziały, że tu przychodzą na te zajęcia, to jest ta ich, taka własna cząstka, jakiś ich, tylko ich i dla nich.
Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
Dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro po raz ostatni. Do usłyszenia.
Co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli?
To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa.
Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia.
Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com